Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Witam się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj temat towarzyszenie osobie ciężko chorej, towarzyszenie osobie w chorobie terminalnej. Dzisiaj podejmiemy go troszeczkę, postaramy się go przeprowadzić troszeczkę w inny sposób, dlatego że inspiracją do tego, do dzisiejszej audycji jest książka, którą przeczytałam przed tygodniem. Przysłana mi książka z wydawnictwa Flos Carmery z Poznania. Książka, którą przeczytałam, powiem tak, z dużym przejęciem, z wielu względów, ale to może się ujawni w czasie audycji. Książka pod tytułem Dwie kobiety, jedna nadzieja. Autorką książki jest pani Malina Star-Godycka. I właśnie panią autorkę, panią Malinę Star-Godycką, witam bardzo serdecznie w studiu. Witam pani Malino.
Witam wszystkich zebranych przy głośnikach i każdego z osobna, i ciebie też, Oleńko, bo Oleńka jest też pacjentką, która leży w domu.
Tak. Witam też przedstawiciela wydawnictwa Flos Carmery, wydawnictwo Karmelitów Bosych z Poznania. Już o pewnej książce z tego wydawnictwa mówiliśmy kiedyś, panie Grzegorzu, mówiliśmy o książce, która była poświęcona niewidzialnemu klasztorowi Jana Pawła II, który we Francji, na południu Francji utworzył Martial Codu. A więc to wydawnictwo jest nam już jakoś znane. Trzecim naszym gościem jest pani Małgorzata Wańdoch, która jest wolontariuszką hospicjum Palium w Poznaniu. Pani Malino, tak na początku, zwykle dobrze byłoby, żeby pani troszeczkę powiedziała o sobie, żeby jakoś tak radiosłuchacze zbliżyli się do pani.
Więc jestem, przede wszystkim jestem poznanianką z Jeżyc. Poza tym jestem matką w tej chwili już panny na wydaniu. Mhm. Jestem właścicielką dużego, wielkiego psa, Bernardyna. Poza tym mam wiele, wiele wspólnego z, jeżeli mogę pochwalić się tym, to miałam wiele wspólnego z profesorem Łuczakiem i z hospicjum. Mhm. Moje przygody z książkami zaczęły się dawno temu i właśnie chciałam powiedzieć, że zaczęłam swoją drogę autorską tłumacząc światowy bestseller Życiodajna śmierć Elisabeth Kübler-Ross.
Tak.
A teraz pisząc tą książkę właściwie jak gdyby dalej towarzyszy mi ten sam temat. Mm-hmm. Tylko to, jak powiedziałam do pana Grzegorza, na Nobla jeszcze czekam.
Ale ponieważ pani mieszka w Szwecji,
więc już
może,
nie dam. Nadzieja
może
jest.
Po znajomości jakoś.
Tak jest,
tak,
może po znajomości.
Pani
tak. Także naturalnie temat jest bardzo aktualny.
Jak długo pani mieszka w Szwecji, bo to też jest ważne.
Od 100 lat.
A więc życie, na codzienne życie to Szwecja, tak?
Tak jest.
Czasami tylko Polska.
Tak, i bardzo, bardzo są to życiodajne tutaj pobyty.
I napisała pani książkę, która jest dokumentem, która jest świadectwem towarzyszenia osobie umierającej, bliskiej bardzo osobie, przyjaciółce, tak, towarzyszenia w odchodzeniu, w umieraniu.
To znaczy, ja słyszałam, pani redaktor, inne słowo, tak? I to kto powiedział, jeden z ojców karmelitów, tak? Że to jest towarzyszenie nie w umieraniu, tak? Tylko w towarzyszenie w przechodzeniu. Muszę powiedzieć, że zareagowałam na to słowo.
Mhm. Tak, często się mówi, że przechodzimy tylko do tego drugiego świata, prawda?
Tak.
Jak umierał ojciec święty Jan Paweł II, to wszyscy właściwie używaliśmy tego słowa. Nie mówiliśmy, ojciec święty umarł, tylko przeszedł do domu ojca. Mhm. Odszedł do domu ojca, prawda?
Tak, bo nie chcemy tracić osób nam bliskich, osób, które kochamy. Nie chcemy być odseparowani od nich na zawsze. I właściwie ta nadzieja nadzieja, że się zobaczymy, staje się dla nas absolutnie niezbędna.
Tak.
Dlatego, że teraźniejszością, tą bardzo trudną teraźniejszością, którą żyje każdy chory i każdy bliski chorego, można żyć tylko wtedy, kiedy ta teraźniejszość zawiera pierwiastki nadziei.
Nadziei, tak.
Tylko że niebo nie jest puste.
Tak.
I że rzeczywiście, że co prawda nadzieja jest, zawiera ten element wiary, ale że to jest właściwie most. Nadzieja jest mostem między tym życiem, a przyszłością, która jest dla nas może nie całkiem znana. Tak jak profesor Kołakowski powiedział, prawie nic nie wiemy o tym. Ale ta przyszłość jest.
Wiem już troszeczkę, kim pani jest. Troszeczkę zaznaczam. Natomiast dobrze by jeszcze powiedzieć, kim była osoba, z którą pani tak blisko była, która...
To była szalenie bliska osoba. Bliska osoba i muszę powiedzieć, że bliskość znajomości z młodych lat jest niepowtarzalna.
Mm-hmm. Pani były razem w szkole.
Razem w szkole i potem spotykałyśmy się w życiu nieprzypadkowo, ponieważ ja osobiście jestem zwolenniczką teorii, że przypadków nie ma. Wtedy życie jest bardziej ciekawe i bardziej jest fascynujące. Po prostu osoba bliska sercu, bardzo bliska sercu. Ja chyba też. I tutaj chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. Zawierzenie między ludźmi. Mhm. Bliskość musi opierać się na zawierzeniu między
ludźmi.
To
pani Malino, to może, bo chciałabym jakoś tak, żebyśmy przeprowadzili według pewnego takiego
schematu,
jakiejś takiej myśli, dobrze? O tym zawierzeniu na pewno będziemy mówić, bo przez tę książkę przewija się właściwie ciągle, jak leitmotivem, właściwie jest zawierzenie,
tak
problem
jest.
Zawierzenia,
tak.
Prawda?
I proszę mi pozwolić na tą małą dygresję.
Proszę
mi pozwolić. Proszę. To zawierzenie zaczyna się od zawierzenia, że ja pani wierzę i pani mnie wierzy. I dlatego możemy razem możemy iść tą drogą. W momencie, kiedy pani ja przestanę wierzyć i pani mnie przestanie wierzyć, to pójście razem wspólną drogą będzie trudniejsze. Ja muszę pani ufać, że nawet jak ja na panią nakrzyczę teraz, albo pani na mnie, że po prostu to nie ma znaczenia dla audycji.
Tak, oczywiście.
Nakrzyczymy na siebie po audycji.
Tak, oczywiście. Chciałam zapytać, dlaczego pani napisała tę książkę? Rozumiem, pani bohaterka książki, Prudencja pani ją nazywa, była ciężko chora, ale dlaczego pani, bo pani zaczęła tę książkę pisać już właściwie będąc z nią, będąc blisko z nią, robiąc notatki.
Nie całkiem mi się zgadza. To jest po prostu kwestia tego, że nie miałam wyjścia. Aha. No nie ma wyjścia. To jest osoba, której świadectwo życia było tak ważne,
że trzeba było,
a poza tym motyw, że tak powiem, który każdy z nas ma i który Prudencja miała w szczególności, to był motyw, żeby być pożytecznym dla innych, żeby to życie miało sens dla innych. I jej doświadczenie, jej umiejętność dzielenia się, jej odwaga, jej szczerość, jej, powiedzmy sobie, gotowość do podzielenia się swoim cierpieniem, swoim życiem.
Była tak zniewalająca, że trzeba było...
To po prostu przed tym nie można było przejść obok tego. Są pewne pewni ludzie, którzy przechodzą niezauważalni, nie zawsze są opisani, są równie wielkimi bohaterami jak ci opisani. No ale jeżeli jest możliwość, że ktoś w swoje życie da większej ilości osób niż samej rodzinie, no to trzeba tą szansę wykorzystać. A ona chciała.
W książce, o której mówimy, której pani jest autorką, przypomnę radiosłuchaczom, że rozmawiamy dzisiaj z panią Maliną Star-Godycką, która jest autorką książki Dwie kobiety, jedna nadzieja. Książki, która, trzeba to powiedzieć, została napisana w języku szwedzkim, a później dopiero przetłumaczona na polski. w języku szwedzkim. Tak bardzo osobiste doświadczenie. Rozumiem, że pani jest bardzo, jak pani powiedziała, 100 lat w Szwecji, a więc tak. Język Szwecji nie stanowił żadnego problemu, ale jednak książka jest tak jednak osobista, tak bardzo też dużo mówiąca o pani.
Tak.
I napisać to w języku szwedzkim, to wydaje mi się, że jest bardzo interesująca sprawa. Dlaczego?
Tak, szwedzki. Interesująca sprawa, ale można powiedzieć, że tu pewne, nawet bym powiedziała, że może było mi łatwiej napisać dlatego, niż po polsku, dlatego że po polsku mam bardzo, że tak powiem, no, słownictwo moje po polsku jest troszeczkę większe od słownictwa szwedzkiego. W związku z powyższym, nawet przyszło mi to z pomocą, że nie był, szwedzki nie był moim językiem macierzystym, z tej prostej przyczyny, że mogłam się bardziej koncentrować na sensie sprawy niż na kwestiach językowych. Mm-hmm. Ja nie jestem lingwistą i nie mam, że tak powiem,
wglądu. No, ale jest pani autorką już kilku książek, więc...
Tak, ale tutaj muszę powiedzieć z zażenowaniem. Mm-hmm. No trochę wtedy mój pióropusz jest mniejszy z tego powodu, ale właśnie ta ścisłość języka szwedzkiego.
Mm-hmm. Konkretność.
Konkretność. Książka dostała właśnie pochwały za niezwykłą ścisłość, mm-hmm, i konkretność, i jędrność.
Pani Malino, jak została książka w Szwecji przyjęta? Bo to ciekawe, to jest zupełnie inne społeczeństwo. No przynajmniej tak Polacy myślą, że sekularyzacja w Szwecji już jest wysoko posunięta, a jednak książka ma wydźwięk religijny.
Właśnie, tutaj chciałabym powiedzieć, że książka troszeczkę po szwedzku, wychodząc po szwedzku, trochę jak gdyby zafascynowała, dlatego że pojawiły się reakcje i w gazetach kobiecych, to znaczy w gazetach, których odpowiednik
Taki.
I w pismach ekumenicznego charakteru, mm-hmm, i filozoficzne różne, mm-hmm, pisma i gazety codzienne. I dla mnie to była ogromna niespodzianka, dlatego że książka ma wyraźnie charakter książki o profilu chrześcijańskim. Mm-hmm. Podczas kiedy, nie ukrywając, tam rzeczywiście jest dużo o katolicyzmie.
Mm-hmm. I o relacji naszej z Bogiem, prawda?
Naszej z Bogiem. I książka została przyjęta, natychmiast została wydana. Tylko po miesiącu ja wysłałam maszynopis. Mm-hmm. I książka została natychmiast przyjęta. To było bardzo zdumiewające. Ja sama się zdziwiłam. No i reakcje są różne. Miałam teraz, kiedy byłam u pani koleżanki w radio w Sztokholmie, była taka audycja, która nazywa się Wiara i Ludzie. I pani koleżanka wypytywała mnie bardzo na temat książki i zadała jedno bardzo takie, jak gdyby prowokacyjne pytanie. I pyta mnie, no bardzo pięknie, książka piękna i ten język naturalny, tak? I to wszystko, ale widzi pani, opisuje pani problemy eschatologiczne, czyli nieba i ziemi, i opisuje pani, jak robicie krupnik, i opisuje pani, jak bawicie się kosztem księży, jeździcie do muzeów. Rzeczy codzienne przewijają się, że tak powiem, z różnymi filozoficznymi dywagacjami. Ale wie pani, mówi do mnie, mnie jakoś tak wydaje się, że to wszystko, to całe zawierzenie koleżanki, czyż to nie wynika z tego, że ona była w sytuacji bez wyjścia podbramkowej? No więc cóż, trzeba zawierzyć. No trzeba się trzymać jakiejś, tonący trzyma się brzytwy, prawda?
No tak, tak.
I to była bardzo, bardzo taka uwaga, która wzbudziła wiele
można się zadumać nad tym. Tak.
Ja mam swoją odpowiedź i w książce jest ta odpowiedź. No i mam nadzieję, że czytelnicy
I mam nadzieję, że pani Malina jest już 19 po 13, więc już nie mamy tak dużo czasu. Musimy przejść, co chciałam powiedzieć, mam nadzieję, pani Malino, że również o zawierzeniu będziemy mówić, ale najpierw na razie tak się, że tak powiem, krążymy. Czym jest to towarzyszenie osobie? Czym jest to bycie z osobą tak ciężko chorą? Jakie największe pani widzi problemy?
I tutaj pani redaktor, jestem wdzięczna za to pytanie. Mhm. Bo to być z kimś, być.
A tak ale często jak? Mówimy, że nic nie potrzeba, tylko wystarczy być. Tak. Ale co to znaczy?
Tak? No więc tu się zaczyna problem. Więc być. I teraz człowiek na przykład bardzo, bardzo mi pomogło ostatnio pomogło jak gdyby doświadczenie, które zrobiłam na przystanku autobusowym wczoraj w Poznaniu, gdzie spotkałam chłopca, który powiedział, że chłopca, który miał 14 lat, czy 15 mniej więcej, i zaczęliśmy rozmawiać na przystanku i on powiedział, wie pani co, mama mi umarła i musiałem zmieniać pampersy i musiałem być z mamą cały czas i dlatego do szkoły nie chodzę. I to było na Fredry, naprzeciwko Kolegium Minus i wstrząsnął mnie ten chłopiec. I zapytałam się właśnie, jak to było być. Mhm. On mówi, no jak mama mówiła, to ja słuchałem, no i potem opowiadałem jej, co się zdarzyło. No po prostu byłem sobą. Mhm. I to właśnie...
Być to znaczy być sobą,
być
tak?
Być sobą, tak. I to wydaje mi się, że ten chłopiec odpowiedział, co prawda ja tam napisałam też w książce cały, że tak powiem, stronę czy pół strony, jak to trudno być sobą. Jak to trudno być sobą. I jak trudno się nauczyć, co w nas jest najcenniejsze. Czym możemy po prostu kogoś uraczyć.
Bo często mamy tylko takie poczucie, że idziemy i załatwiamy jakieś sprawy, prawda?
Tak,
że
ale chodzi o to, że
mamy... myjemy chorego i tak dalej, ale może jeszcze o coś innego chodzi.
Właśnie o to, żeby być... Tak. Teraz tak. Mhm. Przypuśćmy sobie, że pani umie ugotować krupnik, a ja umiem podlać doniczki.
To chyba odwrotnie. Ja umiem podlać, a pani krupnik z tej książki wynika. Tak. Pani Malino.
Ale jeżeli ja zacznę podlewać, jeżeli odwrotnie będzie, tak? To wtedy narobimy wielkiego ambarasu i chaosu. Mhm. Natomiast przypuszczam, że każdy z nas, wszyscy mamy jakąś powiedzmy zdolność, tak. czy jesteśmy jakąś cechę charakteru. Mhm. I musimy wydobyć ze siebie to, co jest
przyjemne, dla nas,
dobre, tak? No bo nie wykluczam, że coś dobrego tam...
To najcenniejsze w nas.
Tak. I teraz trzeba mieć też trochę pokory naturalnie, prawda?
Tak.
W moim przypadku na przykład ja musiałam się nauczyć pokory, dlatego że mnie się wydawało, że chciałam być po prostu najlepsza, najbardziej nieodzowna, najważniejsza, umieć wszystko robić, umieć i usmażyć kotlety, i porozmawiać o Tischnerze, i zobaczyć, czy lekarstwa się zgadzają. Po prostu tak, wszystko chciałam zrobić, oczywiście. Dlatego wszystko.
I kontakt z Prudencją.
I chciałam być omnipotencja. Właściwie powinnam mieć na imię w książce omnipotencja.
Aha, tak.
Nie sapiencja, tylko omnipotencja.
Pani Malino, pozwoli pani, że oddamy głos pani Małgorzacie, która jest wolontariuszką w hospicjum i która na co dzień ma do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, chorymi właściwie terminalnie. Jak być? Co jest takie może podstawowe w byciu z osobą umierającą?
Znaczy, ja nie mam tak głębokich doświadczeń jak pani Malina, bo moje towarzyszenie chorym nie jest towarzyszeniem codziennym. My mamy dyżury, ja przychodząc do hospicjum muszę ciągle pamiętać, że dla tego pacjenta, do którego ja przychodzę, i dla mnie jutra może nie być. Jest w tej chwili tylko tu i teraz. I ja zupełnie chyba inaczej podchodzę do pacjenta niż pani Malina do swojej przyjaciółki, z którą była na co dzień przez długi okres czasu, bo to jednak okres prawie 3 lat. Dla mnie każdy pacjent jest inny i ja każdego pacjenta powinnam wysłuchać nie tylko słowami, ale reagować na wszystkie jego niewerbalne sygnały.
Na sygnały, tak.
I sama pilnować siebie, żeby mój przekaz niewerbalny w żaden sposób nie dotknął pacjenta. Czyli jeżeli ja opatruję mu ranę, która jest no, dla przeciętnego człowieka raną nie do przyjęcia, niemiłą, tak. Nawet nie na sam widok, ale i zapach, który tak, ta rana. Tak. Muszę uważać, żeby nie dać odczuć pacjentowi, że mnie to odraża. A czasami tak jest, tak. Bo ja też jestem tylko człowiekiem, my jesteśmy tylko ludźmi i takie sprawy pielęgnacyjne dla nas też są trudne. Ale też muszę uważać na każdy uśmiech pacjenta, na jego wzrok, którym on mnie szuka. Szuka mojego wzroku, szuka ode mnie jakiegoś potwierdzenia, że on jeszcze jest. I to jest chyba takie bycie. Czasem wystarczy, że usiądę i chwycę za rękę i tak sobie posiedzimy. Czasami porozmawiamy, ale w hospicjum pacjenci w większości są pacjentami słabymi, którym więcej jak właśnie dotyk, te sprawy pielęgnacyjne, okazanie takiej godności, szacunku dla niego samego jest dla nich najważniejsze. I czasami ja widzę, jak teraz miałam takiego pana pacjenta, przy czynnościach pielęgnacyjnych, które były rzeczywiście trudne i on to znosił z taką godnością. Trzy kobiety go myły, przebierały i on potem na końcu tak na mnie spojrzał i mówię: panie Antoni, chyba najtrudniejsze jest to, że pan musi nam się poddać. Mówię, nie ból, nie cierpienie tylko fizyczne, kobieta, tylko psychiczne, że ktoś musi za pana robić te czynności, które człowiek, nam się wydaje coś normalnego, pójść do łazienki, umyć głowę, umyć ręce. I on tak na mnie spojrzał i łzy mu poleciały, mówi: wie pani, pani pierwsza powiedziała to, co we mnie siedzi od dłuższego czasu, nie? Że ja muszę się z tym pogodzić, że to jest trudne. I szczerość, myślę, że szczerość jest dla pacjenta najważniejsza. Pacjenci wyczuwają, jeżeli jest się nieszczerym, jeżeli podchodzę do pacjenta, on mnie jakoś tam odraża i pacjent to wyczuje. Mm-hmm. Od razu wyczuje. I czasem nawet mam takiego pacjenta teraz, który ja wiem, że on mnie nie lubi, bo pacjenci też wybierają sobie wolontariuszy, tak, opiekunów. Lubi moją koleżankę, której teraz nie było i była kolacja, nie chciał jeść. Ja mówię: panie Andrzeju, ja wiem, że pan mnie nie lubi, ale mówię, zjeść trzeba. Mówię, nie ma Kazi i ona nie pomoże dzisiaj. No i zaczął się śmiać i mówi: no dobra, to jemy, nie? I to jest coś takiego, które, no, to jest to bycie, to zwykłe bycie, zajrzenie, potrzymanie za rękę, taka naturalność, to nie są, dlatego ja czasami się bardzo peszę, jak ktoś mówi: o, wolontariuszka, to ty musisz być ale silna, ale nie wiem, tak. Nieprawda, my jesteśmy tylko ludźmi i
chodzi o to, żeby być tymi ludźmi.
Być ludźmi, być sobą, chorzy nie czekają na żadne wielkie akty poświęcenia i jakieś takie. Oni tam są, z reguły są rodziny przy nich, więc ja czasami nawet zauważam, że my bardziej jesteśmy potrzebni rodzinom, którzy czuwają, którzy tam są przy chorych, niż samym chorym. I dla mnie najtrudniejsza jest relacja właśnie wolontariusz-rodzina. Najtrudniej jest mi czasami powiedzieć coś rodzinie, bo oni patrzą na nas z taką nadzieją w oczach, że powiemy: a będzie jeszcze dobrze, lepiej, że będzie lepiej.
Pani Gosiu, pani coś takiego powiedziała, że chory jest zawsze pół kroku przed zdrowym.
Tego nas uczą, bo każdy wolontariusz musi przejść taki półroczny kurs i tego nas uczą właśnie, że żeby zawsze patrzeć na chorego, on idzie do przodu, a my za nim jak ten cień. Mamy, on nas uczy, jak chce przejść na tą stronę i jak to ma wyglądać.
Tak, dziękuję pani i pani Małgorzato. Pani Małgorzata Wańdoch, która... Wańdzioch, przepraszam.
Nie ma pani.
Która jest wolontariuszką w hospicjum Palium w Poznaniu. To w tym, co pani mówiła, jest tak dużo elementów, że no, nie starczy nam audycji, ale
Możemy zrobić.
Pewnie tak. Pewnie. Zresztą wiele razy już mówiliśmy, ale tu jest skład nasz inny i zawsze jest ta audycja inna, jak są inne osoby. Ale pani Małgorzata mówiła o tym, że trzeba się uczyć, że wolontariusze są przygotowywani i tak dalej. Pani Malina na określonym etapie swojego bycia, towarzyszenia Prudencji, swojej przyjaciółce, też poszukała pomocy, prawda?
No trzeba, musimy sobie dawać pomoc wzajemnie i I jeżeli na przykład nie wystarczy tylko...
Bo też pani nie wiedziała, co się dzieje. Ja chcę wszystko, co dobre, ale nie bardzo.
No
się...
tak, no nie wiadomo. No miłość nie wystarczy. Trzeba mieć kompetencje. Sama kompetencja też nie wystarczy. Mhm. Trzeba kochać. Świetnie. Więc teraz połączyć trzeba te dwie rzeczy. Kompetencje z miłością. A podobno, jeżeli się więcej rozumie, to można więcej kochać.
Tak, tu...
Tutaj takie właśnie... Proszę. Wydaje mi się, że to jest właśnie klucz. Że nie wystarczy kochać. Trzeba rozumieć i trzeba się uczyć.
Tak.
Znaczy, czy ja mogę jeszcze
Proszę bardzo, pani Małgorzata.
Mój tata odchodził rok temu właśnie, teraz mija rok od tego czasu, też chory na nowotwór i na szczęście ostatnie dni właśnie spędził w hospicjum, za co jestem bardzo losowi wdzięczna, bo to, co przechodziliśmy w szpitalu, to jest w ogóle temat na osobną audycję, ale nieważne w tej chwili. I często sobie myślę, że gdybym ja wiedziała to, co teraz wiem, jak mój tata był chory, moja opieka, mój kontakt z tatą przez te ostatnie dni zupełnie inaczej by wyglądał.
To samo ja dostaję listy od czytelników.
Wydaje mi się, że dlatego tak ważne jest mówienie o tym i ciągle uczenie ludzi, żeby szukali pomocy nie tylko dla tego chorego, ale dla siebie. Mm-hmm. Żeby ktoś im też wskazywał drogę, jak być przy tym chorym, bo to jest naprawdę trudne. A przy bliskim chorym
jeszcze
trudniejsze.
Jeszcze bardziej, tak, bo nie mamy dystansu.
Nie mamy dystansu, dotyka to nas tak, bardzo.
I... Bo umieramy razem z tym człowiekiem, który umiera.
Tak, pani Malino, dzięki pani Małgorzato, właśnie to jest to. Właśnie umieramy z tym człowiekiem.
Tak,
cierpimy,
że umiera nasza historia, umiera nasza tożsamość. Mhm. Umieramy wolno i pieczołowicie.
Mhm. Tak. W pewnym tutaj na skrzydełku książki jest pewna recenzja, gdzie ktoś mówi, że to historia wiary. Ja sobie pomyślałam, historia zawierzenia raczej, prawda? Tak.
Tak.
Proszę.
Nie tyle historia, ile praktyka zawierzenia, powiedziałabym. Tak. Zawierzenie w praktyce.
Tak.
Bo historię i teorię zawierzenia to wszyscy mamy na własny użytek. Chodzi o to, że zwykle uważamy, ja będę mówić o sobie raczej. Dla mnie postać Prudencji i jej cała postawa życiowa w tych, zdawałoby się, sytuacji bez wyjścia, była punktem zwrotnym, może nie w pojmowaniu religii, ale zmieniła pewne aspekty tego pojmowania. Mianowicie dawniej zwykle uważałam, że to 10 przykazań i naturalnie dalej zgadzam się z 10 przykazaniami.
Całe szczęście.
Całe szczęście, tak. Natomiast... uwagę, Prudencja zwróciła moją uwagę na niesłychanie ważny i centralny aspekt życia, mianowicie zawierzenie.
Tak.
Zawierzenie. I to zawierzenie było dla mnie osobiście punktem, znaczy niesłychanie wiarygodne. Mhm. Wiarygodne, było silne, także prawdopodobnie mogłabym to w dwóch słowach powiedzieć. Zawierzenie działało u Prudencji.
Tak.
I teraz pytanie jest, w co zawierzyć i jak zawierzyć, co przez to rozumiem. Co przez to rozumiem, bo
jak
to jest też klucz.
Jak rozumiała to Prudencja.
Jak rozumiała to Prudencja. I to jest definicja za $1,000,000. Zawierzenie chodziło o to, żeby nie wierzyć w to, że będzie dobrze, jak będzie, kiedy ja uważam, że będzie dobrze, tylko bez względu na to, jak będzie, będzie dobrze.
Tak.
I tu muszę powiedzieć, że Prudencja jest absolutnie moim, jak gdyby, przewodnikiem po wierze. Stała się przewodnikiem po wierze. Mhm. Bo teraz ja muszę rzeczywiście się zastanowić, jak ja to pojmuję.
Tak.
Co znaczy dla mnie zawierzyć? Co to znaczy?
W zasadzie
zawierzyć, pani... że pani...
Tak.
Że będzie tak wszystko, jak sobie uplanowałam? Tak. Czy też mimo wszystko, że nie będzie tak, jak sobie zaplanowałam, że będzie dobrze? Przypuśćmy, że ta audycja. Jak zawierzam? Zawierzam, że wszyscy państwo, którzy jesteście teraz przy głośnikach, cokolwiek sobie możecie skorzystać z tej, czy z książki, to jest z tej książki Dwie kobiety, jedna nadzieja, czy z tego, co pani mówiła, pani Małgorzata, czy z tego, co pan Grzegorz powiedział, czy pani redaktor, no, że coś państwo skorzystacie, bo przecież o to chodzi, że wszyscy chcemy robić w życiu coś, co drugim przyniesie pożytek. Ale drugim, co mogę zrobić? Ja mogę przyjechać ze Szwecji, ja mogę tutaj siedzieć w studium, ja mogę się naprawdę starać, proszę państwa, staram się jak mogę, żeby w tej chwili streścić, że tak powiem, książkę.
Powiedzieć to, co jest istotą.
Powiedzieć, tak, co jest istotą książki. No i mam nadzieję, że Prudencja tutaj siedzi ze mną i mi pomaga.
No, no na pewno, pewno to, na pewno ja to jest. Dlatego ja przywołałam na początku audycji Prudencję.
Także to, ale więcej nie mogę zrobić. I rezultat nie do mnie należy. Tak. I ojciec Wilfried Stinnesen, który mnie wyekspediował tutaj do Szwecji, powiedział, no to jedź, ale pamiętaj, że nie w twoich rękach w końcu że wszystko leży.
Jeżeli pani odwołała się do ojca Stinnesena, to powiem tak, że wielokrotnie w tych audycjach, bardzo proszę powtórzyć mu, w tych audycjach cytuję ojca Wilfrida.
Bardzo dziękuję. Zobaczymy się w 14 czerwca o 16.
To proszę powiedzieć, że jest takie Radio Maryja.
Tak.
No, i właśnie i tak dalej, i tak dalej. A ja cytuję bardzo wiele razy.
Muszę powiedzieć, że ktoś na wieczorze autorskim parę dni temu, ktoś do mnie podszedł i powiedział, że Wilfried uratował mi życie. Przez swoje książki.
Ojciec Wilfried jest karmelitą, to trzeba powiedzieć, bardzo znanym. Tak. Książka, powiem tak, może być poradnikiem, powiedziałabym. Ja tutaj przed audycją się troszeczkę państwu dzieliłam swoim osobistym doświadczeniem i być może dlatego taka byłam przejęta, że podobnie jak pani Malina, 22-3 lata temu byłam uczona bycia przy osobie odchodzącej.
Po prostu chodzi mi o to, że te dwa światy, o których mówimy, świat chorych i świat zdrowych, cały czas podkreślamy tak gdyby dwojakość tych światów. A ja wpadłam na pomysł, że właściwie to jesteśmy jednym światem.
No naturalnie, tak.
I że to, co nas łączy, to jest wspólny mianownik, to jest właśnie to cierpienie. I wydaje mi się, że wszystkie cierpienia, które Prudencja miała i wszystkie cierpienia, które mają wszyscy państwo, którzy słuchają.
I my tu w studiu.
I wszyscy my w studiu, i wszyscy nasze rodziny, nasi bliscy. I nawet pani za szybą.
Tak.
Że właściwie te wszystkie nasze gwoździe, po których stąpamy, czynią nas jedną ludzką rodziną i właściwie to, co nie możemy się tak rozgraniczać. Znaczy nie możemy...
No o to chodzi.
Nie tyle rozgraniczać. Proszę mi pomóc.
Nie możemy tworzyć dwóch światów. Obozów. Mamy tworzyć jedną ludzką rodzinę.
Tak, może dwóch obozów. Tak, nie możemy siedzieć w dwóch obozach. Chociaż to jest trudno,
Pani Malino, ja taką mam nadzieję, że też te, zresztą powtarzamy tutaj często w tych audycjach, o to chodzi też w tych audycjach, żeby uczyć się wzajemnie siebie. Jak się będziemy uczyć, jak będziemy informować się, będziemy mądrzejsi, będziemy umieli bardziej być sobą.
I nie bać się tego, że się można pokłócić.
Oczywiście. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałabym powitać wszystkich państwa w studio, panią redaktor, panią Marinę, panią Małgorzatę i pana Grzegorza. Zaintrygowała mnie pani samym, no, tym jakże krótkim, ale wstępem do swojej książki i na pewno będę starała się dotrzeć do niej, ponieważ no, mam taką sytuację, że prowadzę takie domowe swoje hospicjum. Od wielu lat opiekuję się, najpierw się opiekowałam mężem, 4 lata temu niestety go pochowałam. W tej chwili jestem z dwójką rodziców i doświadczam wielu tutaj problemów z ich zdrowiem i oboje mają 90 lat, no i tato najbardziej to mi sprawia kłopoty, ponieważ oprócz tam swoich chorób ma choroby otępienne w tej chwili, no i są problemy tego typu, że ja nie potrafię sobie ze wszystkim poradzić. I pani słowa, że należy jednak się dokształcać i douczać, no bardzo, bardzo tutaj mnie naprowadzają na myśl, że powinnam szukać naprawdę tych kompetencji, o których była mowa.
No i tyle, pani Malino, kończymy nasze spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor, że tu mogłam być. Tak. I bardzo dziękuję wszystkim państwu, że poświęciliście ten czas, żeby słuchać o tej mojej książce
i o
Dwie kobiety tak. i jedna nadzieja.
Tak, przypomnę radiosłuchaczom, że dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o towarzyszeniu, o byciu z osobą ciężko chorą, z osobą umierającą na kanwie jak gdyby książki Dwie kobiety, jedna nadzieja. Autorką tej książki jest pani Malina Star-Godycka. Książka wydana przez wydawnictwo Flos Carmeli w Poznaniu, już jest w księgarniach. Niezwykle cenna, pomocna książka, ucząca jak być, jak towarzyszyć, jak kontaktować się z osobą, która jest w sytuacji choroby terminalnej.